Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kongregacja Nauki Wiary w liście Juvenesti d'Ecclesia, który przywoływałem kilka razy w ostatnich audycjach, zauważa, iż ostatnio szczęśliwie wzrosła świadomość wielorakiego działania Ducha Świętego w Kościele, wzbudzając w ten sposób szczególną uwagę na dary charyzmatyczne, którymi w każdym czasie ubogacany jest lud Boży, aby mógł wypełniać swoją misję. Niewątpliwie wiąże się to z dynamicznym rozwojem różnego rodzaju ruchów, grup i wspólnot angażujących przede wszystkim ludzi świeckich, jakie obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Doskonale te formy stowarzyszonego przeżywania wiary wpisują się w dzieło ewangelizacji, które Kościół stale podejmuje, a które w ostatnim czasie nazwane zostało nową ewangelizacją, a więc nową pod względem zapału, środków i sposobów, jak również płaszczyzn. Wspomniany dokument zauważa, że w tym nieodzownym zadaniu nowej ewangelizacji bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest uznanie i docenienie licznych charyzmatów zdolnych do rozbudzania i posilenia życia wiarą ludu Bożego. Z jednej strony mamy więc do czynienia z prawdziwym przebudzeniem charyzmatycznym, a z drugiej z pilną potrzebą uznania charyzmatów i wprzęgnięcia ich w ewangelizacyjną misję Kościoła. Odpowiadają za nią nie tylko duchowni i osoby konsekrowane, ale także w nie mniejszym stopniu ludzie świeccy. Właśnie po to Duch Święty obdarza ich licznymi darami, aby służyli oni rozszerzaniu Królestwa Chrystusowego na ziemi. O ile jednak w teorii i teologii sprawa ta wydaje się dość oczywista i prosta, to w praktyce okazuje się dość złożona, gdyż budząca się świadomość charyzmatyczna ludzi świeckich, wielu z nich daje asumpt do tego, aby wpisaną w ludzką naturę potrzebę wyczynu, znaczenia, bycia zauważonym i dowartościowanym, zaspokoić m.in. przez praktykowanie jakiegoś charyzmatu. Najczęściej jest to przekonanie o charyzmacie prorockim. Przecież nic tak łatwo nie przychodzi, jak mówienie, nieważne o czym. Mnożeniu słów, zwykle niepotrzebnych, a nierzadko złych i fałszywych, bardzo sprzyjają najnowsze środki komunikacji, jak internet i telefonia komórkowa, telewizja czy radio. Są to zarazem potężne narzędzia w dziele ewangelizacji, o ile są właściwie używane, czego znakomitym przykładem jest właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam oraz dzieła z nimi związane. Tymczasem obserwujemy niepokojące, żeby nie powiedzieć wprost niebezpieczne zjawisko, na które zwrócił uwagę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, w raporcie pod tytułem Duszpasterstwo po pandemii z 5 sierpnia bieżącego roku. Powołując się na znawców problemu, hierarcha stwierdza, że daje się zauważyć coraz większa radykalizacja kaznodziejów czy grup wiernych, będących w opozycji wobec nauczania biskupów lub podejmujących pobożność budowaną na błędnych podstawach. Chodzi tu głównie o internetowych kaznodziejów, którzy, zyskując popularność i rozpoznawalność, nierzadko, jak czytamy w tym raporcie, schodzą na manowce, ciągnąc za sobą nie zawsze świadomych tego słuchaczy. W ich przepowiadaniu niepokoi przede wszystkim postawa kaznodziei celebryty. W sieci nie tylko głoszą rekolekcje, pisze ksiądz arcybiskup, nauczają, ale także uczą gotowania i promują gry. Często ich medialne projekty, szumnie określane mianem ewangelizacji, niejednokrotnie nie mają z nią wiele wspólnego, gdyż w przekazie przede wszystkim eksponują siebie. Ponadto tym przekazom współczesnych kaznodziejów z YouTube'a nierzadko towarzyszy bardzo uproszczona wizja duchowości. W zależności od własnych fascynacji czy upodobań sugerują słuchaczom konkretne metody modlitewno-ascetyczne czy proste i przyjemne rozwiązania złożonych problemów życiowych, które powinny przynieść natychmiastowy skutek. Wielu z nich zręcznie i prawie niezauważalnie posługuje się technikami emocjonalnego uzależniania słuchacza od własnego przekazu, co, jak zauważa ksiądz arcybiskup, u wielu wiernych zdecydowanie przekracza ramy fascynacji, rodząc niebezpieczny ekskluzywizm. Wyraża się on w przekonaniu, że tylko ci medialni kaznodzieje głoszą prawdziwą naukę, a zbawienia można w pełni doświadczyć jedynie podążając za ich radami. Kościół tego nie uczy, oni uczą. W związku z tym socjologowie zauważają nowe zjawisko tzw. religii internetowej. Nie chodzi tu o wykorzystanie internetu do ewangelizacji, ale o to, że coraz więcej ludzi swoją religijność buduje przede wszystkim na przekazie internetowym, nie zaś na nauczaniu Kościoła i na jego duszpasterskosakramentalnej posłudze. Można ponadto zaobserwować prawidłowość, że ta tzw. religia internetowa coraz bardziej dystansuje się, a nawet kontestuje Kościół hierarchiczny. Jednak mało kto spośród tych słuchaczy uwiedzionych charyzmatycznym przekazem kaznodziejów celebrytów zdaje sobie sprawę z istnienia tak zwanego drugiego dna, a może nawet trzeciego i czwartego. Chyba każdy internauta korzystający na przykład z YouTube'a czy innych mediów społecznościowych dobrze wie, że od atrakcyjności przekazu, a nie od jego merytorycznej treści, zależy ilość subskrypcji i tak zwanych lajków. To zaś przekłada się na popularność, która daje poczucie wartości i społecznego znaczenia, a także, a może przede wszystkim, przekłada się na bardzo wymierne korzyści finansowe. Im więcej bowiem subskrybentów, tym większe zainteresowanie reklamodawców. Poza tym internet daje możliwość swobodnego wypowiadania się na każdy temat, łącznie z prawie bezkarną krytyką wszystkich i wszystkiego, przez co można dać sobie upust różnym swoim frustracjom. I nie chodzi o prawdę, o rzetelną wiedzę teologiczną czy znajomość spraw Kościoła. W internecie rację ma ten, kto ma głos i kto uzyskał medialną popularność. Do grupy tzw. charyzmatycznych nauczycieli wiary, ochoczo korzystających z internetu, należą współcześni prorocy i propagatorzy różnych, także własnych, prywatnych objawień. Jakiś czas temu napotkałem stronę internetową, na której ktoś zebrał grubo ponad setkę aktualnie propagowanych w Polsce rzekomych objawień. Nie wiedziałem, że aż tyle ich mamy. Wcale pokaźną liczbę stanowili profetyczni blogerzy, którzy, jak się wydaje, mają gorącą linię z Bogiem Ojcem, Chrystusem Królem, Matką Bożą czy Michałem Archaniołem oraz duszami czyśćcowymi i na bieżąco codziennie otrzymują niebieskie newsy. Trzeba być pozbawionym zmysłu krytycznego, by nie zauważyć, że to, co w tych przekazach rzekomo pochodzi z objawień, po prostu jest wytworem wypaczonej religijności, projekcją zaburzonej psychiki albo po prostu cynicznym bełkotem obliczonym na medialną popularność. Co upoważnia mnie do tak surowego osądu tego rodzaju pseudocharyzmatycznego nauczania? Przede wszystkim jasne kryteria oceny, które Kościół wypracował przez wieki, mając na co dzień do czynienia z podobnymi zjawiskami. Będę jeszcze o tym mówił bardziej szczegółowo w najbliższym czasie. Trzeba jednak zauważyć, że te propagowane w internecie prywatne objawienia pojawiają się ostatnio masowo, jakby na zamówienie, i są idealnie dopasowane do aktualnej sytuacji, czy to pandemicznej, społeczno-politycznej, czy eklezjalnej. Najczęściej te objawienia głoszą katastroficzną wizję końca świata i przedstawiają Boga jako rozgniewanego, okrutnego mściciela, któremu przeciwstawiona jest pełna miłosierdzia Matka Boża, która jedynie zdolna jeszcze jest ocalić świat. Pan Bóg już tego świata ocalić nie może. Taką sensacyjną treścią objawienia te bardziej wzbudzają u ludzi lęk, aniżeli chęć przemiany życia i zjednoczenia z Bogiem. A skądinąd wiadomo, że element strachu cechuje wszelkie prymitywne religie i wierzenia. Dla właściwej oceny opisanego tutaj w zarysie zjawiska, które w jakiś sposób dotyka nas wszystkich, trzeba podać kilka niezbędnych wyjaśnień. Zacznijmy od wypowiedzi katechizmu Kościoła katolickiego, który stwierdza, iż w historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła. To numer 67 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jest tu bardzo ważne stwierdzenie, że jedynie obowiązujące wszystkich wierzących w Chrystusa jest tak zwane objawienie publiczne. Zawarte jest ono w Piśmie Świętym i tradycji, czyli w przekazie apostołów. Pochodzi od Boga i z tej racji w literaturze teologicznej oraz religijnej zawsze pisze się je wielką literą. Jego depozytariuszem i stróżem jest Kościół Święty i jego urząd nauczycielski, który cieszy się asystencją Ducha Świętego. To objawienie publiczne jest samo udzielaniem się Boga, ujawnianiem przez Niego samego swego istnienia, swej natury oraz zbawczej woli. Posiada ono charakter powszechny i uniwersalny, gdyż zostało skierowane do ludzi wszystkich czasów i kultur. Jego celem jest wezwanie oraz przyjęcie człowieka do pełnej miłości wspólnoty życia z osobami Przenajświętszej Trójcy, czyli do zbawienia. Właściwą zaś odpowiedzią na to wyjątkowe zaproszenie jest żywa wiara. Ten bardzo ważny temat będziemy kontynuować w następnym odcinku naszego cyklu Ducin Altum.